Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w politycznej dogrywce 15 sierpnia 2020 roku, a to data znacząca wielce. I tak, stulecie cudu nad Wisłą, święto Wojska Polskiego i święto Maryjne w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, czyli Matki Bożej Zielnej, ale też czas gorący w sąsiedniej Białorusi z bezpieczeństwem międzynarodowym w tle. To też dziś w loży ekspercko-komentatorskiej pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej oraz prezes Gorzowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Witam pana profesora.
Kłaniam się, panie redaktorze. Pozdrawiam państwa.
Panie profesorze, zacznijmy oczywiście od tematu historycznego, czyli 19 czy 18 najważniejsza bitwa w dziejach świata.
18 decydująca bitwa w dziejach świata według dokumentu wicehrabiego D'Abernon, który napisał wspaniałą na ten temat książkę. Tak na marginesie prosiłoby się o jej wznowienie, bo już dawno na rynku, pamiętam, reprint chyba był w 90 albo 91 roku, a więc dobrze byłoby to wznowić. Ale tak ad rem, to trzeba powiedzieć, że to, co zasługuje na bardzo mocne podkreślenie, to logistyka. O tym się rzadko dzisiaj wspomina w kontekście stulecia tej rocznicy. A przecież gdyby porównać, że polskie państwo funkcjonowało wtedy dopiero co tak naprawdę rok temu, bo od traktatu wersalskiego od końca czerwca 19 roku zostało uznane, swoje granice w dalszym ciągu kształtowało, bo przecież i na zachodzie, i na południu, a na wschodzie to już w ogóle, przecież sytuacja była cały czas otwarta. I w tej sytuacji to ogólno społeczne sprężenie się wszystkich, dodajmy też sił politycznych, bo tutaj fenomenem jest Rada Obrony Państwa, czyli to gremium, w którym byli i piłsudczycy, i endecy, i socjaliści, i ludowcy z bardzo dużą rolą.
Lewica zdecydowanie
niepodległościowa.
Niepodległościowa.
PPS oczywiście, a wcześniej PPSD, czyli Ignacy Daszyński oczywiście.
Ale żadnych lewicowych pomysłów, jak na zachodzie na przykład.
To jest w ogóle fenomen wart osobnej rozmowy, charakter PPS-u przez całe dwudziestolecie międzywojenne, ale charakter PPS-u od 1892, od momentu założenia. No to jest fenomen, który przetrwał na emigracji, też po 1945 roku. Na emigracji, dodajmy wcześniej, PPS, wolność, równość, niepodległość. W 1945 roku WRN, Kazimierz Pużak. No, wiele takich, Zaremba, Zygmunt, wiele takich postaci. Oni wszyscy plus rzeczywiście generalicja, bo tutaj też trzeba wspomnieć te nazwiska generałów Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, Józefa Halera, Sikorskiego, Rumla, Franciszka Latinika i wielu, wielu innych. Naprawdę to
zwycięstwo. Wprawdzie od szczepieńcy, ja nie mówię już o lewicowi.
No oczywiście tak zwany Pol Refkom, no czyli Marchlewski, Kon czyli Kon i oczywiście kto tam jeszcze był? Marchlewski, Kon, Dzierżyński. I już czekali tylko na sygnał, żeby wjechać, nie wiem, czy na szkapie, czy na białym koniu, czy na czym, ale już wjechać do Warszawy. Panie, na szczęście nie wjechali.
To byli zdrajcy, później sądzeni zresztą w II Rzeczpospolitej za zdradę kraju. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na edukacyjną stronę tego wydarzenia. Były dwa fakty w PRL-u całkowicie zamilczane. Mhm. Jeden zakłamany.
Katyń,
tak? Tam była wersja, że to Niemcy, ale z tym sobie perelowscy historycy w ogóle nie radzili z bitwą warszawską.
Mhm. Ona była zupełnie przemilczana. Ona była przemilczana, no bo nie wypadało. W kontekście oczywiście braterstwa broni.
To było wyraźne zwycięstwo państwa polskiego nad bolszewicką
oczywiście,
Rosją.
Oczywiście i dodajmy, dlatego ono było tak ważne i dlatego zostało zaklasyfikowane tak wysoko przez D'Abernona i wielu innych obserwatorów, bo przecież nie tylko przez niego, ze względu na fakt, że przecież w tej strategii Trockiego i Lenina, Stalina, przecież członka Rady Wojennej Frontu Południowo-Wschodniego. Polska była tylko jednym z etapów. Ta żagiew rewolucji miała ogarnąć cały świat.
Niemcy już czekali tam.
Nie tylko czekali. Oni już byli dogadani i w pewnym momencie działdowo zostało przekazane już przez bolszewików Niemcom. Już doszło do tego. A Ludendorff, słynny przecież dowódca z I wojny światowej, proponował Polakom ironicznie, że nie ma problemu, ja udzielę wsparcia, ale w zamian za to musicie oddać Wielkopolskę i Pomorze. Czyli wszystko to, co z takim trudem zostało wywalczone 18, 19, choćby w trakcie powstania Wielkopolskiego.
To jest historia alternatywna. Ja tego akurat nie bardzo lubię i mało cenię, ale są takie pomysły, że gdyby ewentualnie ta bitwa została przegrana, były takie możliwości, prawda, to komunistyczne Niemcy byłyby dla polskiej państwowości zagrożeniem równie groźnym jak komunistyczna Rosja.
I musimy jeszcze...
Imperializm przecież niemiecki i rosyjski zawsze się dogadywał. Wszystko jedno na jakim poziomie. Czy lewicowy, czy...
Czy nacjonalistyczny, czy prawicowy. Oczywiście tutaj też musimy wspomnieć o tym, że to doświadczenie bardzo bolesne tego, na czym to wszystko polega, przeszli Węgrzy w kontekście rządu Belikuna i tak zwanej Węgierskiej Republiki Rad. A gdy mowa o Niemczech, to pamiętamy choćby Bawarską Republikę Rad i to, co miało miejsce w Berlinie na przełomie 18-19. To, co już w tym momencie było szykowane, wrzało. I to generalnie, to wrzenie w opinii Trockiego, w opinii Lenina, było właśnie podstawą do tego, żeby po pokonaniu Polski połączyć się z Niemcami, no a potem już dalej. Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Skandynawia, ogólnoświatowa Republika Rad. Przecież
w ogóle
taki
nie odczuwano strachu przed tym i chyba lekceważono.
Lekceważono.
Europejską rewolucję.
A najlepiej zobrazował to ostatnio profesor Andrzej Nowak w swojej książce dotyczącej pierwszej zdrady pod takim wymownym tytułem Pierwsza zdrada Zachodu, w odniesieniu do Polski oczywiście. Bo tam jest i kwestia SPA, konferencji w SPA, bo przypomnijmy, że w trakcie działań wojennych w lipcu, dokładnie 20 lipca 1920 roku, Polska została zmuszona do przyjęcia niekorzystnych rozstrzygnięć na granicy południowej, to znaczy do rezygnacji z plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim, który z całą pewnością myślę, że byłby wygrany i doszłoby do jakiegoś takiego polubownego załatwienia tego tematu w relacjach z Czechosłowacją. No, ta sytuacja doprowadziła do tego, że musieliśmy przyjąć tak naprawdę dyktat postawiony przez Zachód w zamian, nie otrzymując nic, że nie wspomnę, panie redaktorze, o blokowanych transportach z bronią, która szła do Polski przez dokerów nie tylko w Wolnym Mieście Gdańsku i nie tylko w Niemczech, ale także w innych państwach.
Panie profesorze, chciałbym połączyć te dwa tematy, ale na koniec jeszcze tylko, jeśli chodzi o ten wątek historyczny, jedno pytanie. Czy jest świadomość tej bitwy warszawskiej jako przełomowej w historiografii ogólnoświatowej, czyli ogólnoeuropejskiej może?
Odpowiedź jest krótka. Niewystarczająco. Niewystarczająco sprawa wygląda, jak w ogóle obecność pewnych przełomowych dat z historii, powiem szeroko, Europy Środkowej, czy szerzej nawet, Europy Środkowo-Wschodniej. To jest cały czas historia, która wymaga opowiedzenia, przypominania i dopraszania się o prawo obywatelstwa w szerokiej przestrzeni europejskiej.
No właśnie, wobec tego gładko przejdźmy do sytuacji na Białorusi, która wbrew pozorom ma również wiele powiązań z tą sprawą historyczną, bo to ciągle jest imperializm sowiecki, imperializm rosyjski już teraz.
Tak.
I białoruski, trudno to nazwać w ogóle. No w każdym razie dyktatura Łukaszenki, sprawa oczywista. No i teraz jak Polska i inni, bo Zachód wielokrotnie zdradzał i Białoruś, i Ukrainę, w ostatnim czasie również, jak powinna się zachować tak zwana społeczność międzynarodowa wobec tej sytuacji?
Patrząc na całą tą sytuację, to też ja, jako osoba zajmująca się prawem konstytucyjnym czy polityką zagraniczną Polski, to na tym planie konstytucyjnym widzę jedną rzecz, że zaczyna się w kontekście tych protestów, które mają miejsce na Białorusi, budzić także ta świadomość powrotu do demokratycznej konstytucji z 1994 roku, to teraz bardzo mocno wybrzmiewa i myślę, że to będzie jeden...
I flaga i wszystko.
Tak,
już
tak.
Się zaczęło kiedyś,
tak, ale... tak. Ja myślę, panie redaktorze, ja jestem tu optymistą, że i pan, i ja, i nasi słuchacze doczekamy takich czasów, kiedy biała flaga Białorusi znowu będzie flagą tego państwa, ponieważ wychodzę z takiego założenia, patrząc na nawet najnowszą historię, że nie takie reżimy padały. W związku z tym ten reżim też upadnie z całą pewnością. To jest tylko pytanie, kiedy.
Panie profesorze, wejdę w słowo i to nieco zadrą. To jest takie myślenie życzeniowe trochę.
Opieram się na tym, co mówią specjaliści i ci, którzy bezpośrednio uczestniczą w tych wydarzeniach na Białorusi, że Białoruś się przebudziła. To, co do tej pory było problemem związanym z społeczeństwem białoruskim, to bardzo mała, minimalna, miska...
Ale już się budziła kilkakrotnie.
Ale nie, a to ja odgonię szybko tego diabła, nadepnę mu na ogon, mówiąc w ten sposób, że budziły się, ale głównie Mińsk, Grodno, Brześć, bo to zawsze były aktywne miasta.
Były figury takie, że tak powiem.
Oczywiście. A to dodajmy.
Gospodyni domowe.
Dodajmy spośród tych figur niezwykle sympatyczną figurę, mam nadzieję, która odegra jeszcze swoją rolę w demokratycznej Białorusi. Myślę o profesorze Aleksandrze Milinkiewiczu, czyli byłym rektorze Uniwersytecie Grodzińskiego. Co do z kolei polityki zagranicznej, bo pytał pan redaktor o pewne przeciwdziałanie, o sposób pomocy, wsparcia tych wydarzeń.
Interes w tym w kontekście bezpieczeństwa.
Interes jest ewidentny. Chodzi o zachowanie niepodległej, suwerennej Białorusi, możliwie jak najmniej uzależnionej od Rosji, ale mówię możliwie jak najmniej, bo trzeba realistycznie spojrzeć na sytuację. Białoruś jest bardzo silnie zintegrowana gospodarczo i militarnie w zakresie służb specjalnych z Federacją Rosyjską i trzeba wziąć pod uwagę to, że nawet demokratyczna zmiana nie zmieni tego tak prędko, a przykład mamy w postaci Armenii. Wystarczy zobaczyć na Armenię i skalę powiązań między nią a Federacją Rosyjską. Tu nie będzie to takie proste, ale
również skala wielkości.
Pytał pan o możliwość wsparcia tych działań. Otóż chcę powiedzieć, że Aleksander Łukaszenka był łaskaw usytuować Polskę w bardzo miłym, bardzo doborowym, powiedziałbym, towarzystwie, bo powiedział, że głównie trzy państwa mieszały w tym wszystkim, co się stało 9 sierpnia i później, mianowicie Polska, Republika Czeska i Wielka Brytania. Powiem, bardzo sympatyczne towarzystwo, bardzo się cieszę z takiego usytuowania, bardzo dobrze, że gramy w takiej lidze i też a propos tego chcę powiedzieć, że dosłownie wczoraj, kiedy odbyła się ta konferencja ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, tak Polska, jak i Republika Czeska wysunęły postulat, który jest wart rozwagi, wariant ukraiński z 2004 roku, powtórka wyborów prezydenckich na Białorusi, to jedno. Teraz druga sprawa to inicjatywa prezydentów Polski, Litwy i Łotwy. Ten komunikat, o którym ostatnio mówił też prezydent.
Się przypomina, niedawno była rocznica.
Prezydent Gitanas Nauseda, który stwierdził, że te trzy państwa deklarują swoją wolę wyjścia naprzeciw i mediowania w tym konflikcie. Oczywiście pod warunkiem tego, że Łukaszenka w końcu uzna, że nadszedł czas okrągłego stołu. Tylko tak jak wielu specjalistów mówi, Łukaszenka chyba jeszcze nie do końca chce odegrać rolę generała Jaruzelskiego w 1988-1989 roku.
Czesku mu pozostała.
I oby nie był wariant Czałszewsku vel Kaddafi na przykład z 2011 roku, bo to również może grozić. Pamiętajmy, że jeśli dojdzie do pewnego wyzwolenia energii, pewnej logiki wydarzeń, na którą się nie uda zapanować, to różne scenariusze są tutaj możliwe.
Jeszcze raz przypominam, że Białoruś to jest bardzo duży kraj.
To jest strategicznie położony kraj, bardzo ważny na odcinku Europy Środkowej. To jest też kraj, też
to
dodajmy,
nie, Litwa, nie, Łotwa, nie,
to jest też, dodajmy, prawda? Kraj bardzo mocno doświadczony też przez II wojnę światową, dlatego że Białoruś była też niezwykle zniszczonym krajem. Na Białorusi to też podkreślmy, to jest też taki wspólny element w stosunku do Polski, rozwija się bardzo mocno antyniemiecka partyzantka na przykład. O tym też warto powiedzieć. Dzisiaj to, co wymaga bardzo pilnej reakcji, no to przeciwdziałanie i w jakiś sposób odpowiedzialność tych osób, bo same sankcje nie wystarczą, które odpowiadały...
Sankcje, mówią niektórzy, mogą wepchnąć Łukaszenkę w łapy Putina.
Ale te sankcje, ale one już bardziej nie mogą wepchnąć w łapy Putina.
Poza tym one są groteskowe.
One są nieskuteczne, a tymczasem bici ludzie, przecież widzimy, tak, bicie dla samego bicia, polowanie na ludzi w tych poszczególnych miastach, to domaga się jakiejś riposty, bo przecież można powiedzieć tak, Białoruś jest przecież członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, mało tego, państwem założycielskim jeszcze, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i z tego tytułu ma określone zobowiązania. Ale no właśnie... Europa jest na urlopie.
No właśnie.
Europa wyjechała na Unii urlop. Ma być pod koniec września, tak? Kiedy może już być, jak to się mówi kolokwialnie, po ptakach. I teraz proszę zauważyć, znowu mamy podział. Ja widzę tutaj tą samą linię, którą pamiętam z 2004 roku, jak była pomarańczowa rewolucja. Że państwa Europy Środkowej i wschodniej, północnej, czyli Litwa, Łotwa, Estonia jakby po jednej stronie. Broker między nimi a tym zachodem to Niemcy, natomiast Francja, Holandia, Belgia, Hiszpania, Portugalia. Absolutnie, absolutnie. I jak tu mówić o wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa? To jest bardzo poważne wyzwanie, bo kiedy ma być ta solidarność, jak nie teraz w tej sytuacji? Tym bardziej, że gdy rozmawiamy z panem redaktorem dzisiaj, 15 sierpnia, ma się odbyć na terenie całej Białorusi, mają się odbyć wielkie wiece, manifestacje, to co jest jeszcze bardzo ważne, co trzeba podkreślić, to w końcu mamy wspólnotę działań i inteligencji, i biznesu, i robotników, bo są przecież już informacje o strajkach w wielu fabrykach, nie tylko na terenie Mińska.
No dobrze,
więc ta solidarność powoli zaczyna się rodzić i to jest sytuacja jakże odmienna od tej, którą mieliśmy w protestach na przykład w 2006 czy 2010
Panie
roku.
Panie profesorze, kilka pytań technicznych zatem. Kto miałby zorganizować te wybory? Te komisje wyborcze, które sfałszowały te ostatnie i w jaki sposób, no, kto miałby zarządzić nowe wybory? To jest pytanie zasadnicze chyba w tej chwili.
Bo to jest pytanie o przywództwo na opozycji. Bo Swiatłana Cichanouska, która jest troszeczkę taką białoruską Corazon Aquino. Nie wiem, czy pan pamięta jeszcze Filipiny, 86 rok, dyktatura Marcosa, która upadła i przywództwo moralne. Ona nie jest politykiem.
Ona jest zastępczą.
Dlatego,
za męża.
Dlatego widziałbym tutaj rolę tych opozycjonistów, którzy już brali udział w wyborach prezydenckich na Białorusi. Władimir Niaklejał albo właśnie wspomniany profesor Aleksander Milinkiewicz. Trochę tych osób jest.
I byśmy nie skończyli.
Za mało czasu.
Dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Ja również bardzo serdecznie.
Przypomnę, że komentował dla państwa pan profesor Paweł Leszczyński, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję zrealizował Andrzej Gruszka, przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną Polityczną Dogrywkę zapraszam państwa już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się.